Dzień dobry Państwu, kontynuujemy Dzień Grecki w Radio Wnet. Chyba jedyne radio w Polsce, które ma akurat obchodzi rocznicę dwustulecia wyzwolenia Grecji od Turków. Jutro mija 200 lat, ale dzisiaj my zaczynamy już obchody. Jak wiecie, Grecy lubią się bawić. Oprócz tego, że najdłużej pracują w Unii Europejskiej, najdłużej pracujący naród, na drugim miejscu jest Polska, to bawić się lubimy i Polacy, i Grecy. Moim gościem dzisiaj będzie Grek pondyjski, Michalis Chrysoulidis, profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jasu Michali!
Kalimera, kalimera, milo, kalosorizo olus in kardia.
Ευχαριστώ πολύ και τι κάνεις.
Καλά είμαι, εμείς λέμε δεύταμε, τσιπ καλά στα ποντιακά, είμαι καλά.
Chciałem troszkę, żebyście usłyszeli, jak brzmi w naszym wykonaniu język grecki. Polski znamy równie dobrze.
I pondyjski troszkę.
I pondyjski, właśnie troszkę z akcentem pondyjskim. Michalis przemówił do nas. Michalis, czyli Michał. Ja do ciebie mówię Michalis zawsze, no bo się znamy dawno.
Po polsku Michał, oczywiście.
Po polsku Michał. Był taki święty Michał, prawda? Archanioł Michał, czy...
Archangelos.
Michał. Archangelos, czyli Archanioł po polsku.
Archanioł Michał, oczywiście.
Więc była taka przez krótki czas, nawet istniała niezależna Republika Pondyjska, prawda? Przez dwa lata.
Oczywiście.
Powołana oczywiście. Przez...
Dwa, trzy lata.
Powołana przez biskupa Trapezundu
Chryzantosa.
Opowiedz o tych historiach, bo wiesz, nie będziemy omawiali dzisiaj historii Greków, ale całej historii Grecji, bo nie mamy na to czasu.
Tak.
Ale jak to się stało? No, bo wy byliście, znaczy to była część Grecji oczywiście, Helenowie jesteśmy w końcu, potomkami Helenów, prawda?
Tak.
I Pondowie też byli Helenami. Są tak. Helenami, przepraszam. Jak to się stało? Bo to jest od początków XX wieku nastąpiła separacja Greków od Imperium Osmańskiego, prawda? Opowiedz trochę tą historię. Gdzie się była ta Republika Pondyjska?
Tak. To trzeba zacząć troszkę jeszcze wcześniej, tak w krótkich słowach, na ile się da, prawda? Skąd tam się znaleźli Grecy, Helenowie, prawda, jak mówisz?
Tak.
Helenowie. To jest IX wiek przed naszą erą. 800 roku Grecy z Jonii zakładają pierwsze kolonie na wybrzeżu Morza Czarnego, tego, co obecnie zajmują Turcy, i zakładają pierwsze miasto Smyrne, później Kierasundę, Samsundę i pozostałe. I to były kolonie oczywiście handlowe. Oni tam w poszukiwaniu minerałów, złota, żelaza, tak wyglądała te kolonie. I tam osiedli i możemy przeskoczyć aż do rzeczywiście czasów już powiedzmy do okresu XX wieku. Radzili sobie do tego czasu, czyli do XX wieku, radzili sobie całkiem nieźle, czyli uczestniczyli jakby w tym życiu, również oczywiście tureckim, bo Turcy się zasymilowali bardzo mocno i w końcu nie było tak dużo, jak liczy się, że około 400 tysięcy napłynęło i zajęło Imperium Bizantyjskie, a jakby mieszkańców Bizancjum było około 20 milionów, prawda? Siłą rzeczy musieli się wymieszać, zresztą to, co widać obecnie po rysach, prawda, że Turcy tak naprawdę już nic nie mają z tych genów swoich mongolskich. No i tak jak mówiłem, mniej lub bardziej sobie radzili Grecy. No i to najgorsze zaczęło się rzeczywiście na początku XX wieku, czyli w momencie, kiedy do władzy doszli młodoturcy, ugrupowanie bardzo, można powiedzieć, radykalne, z założeniem od samego początku jakby eksterminacji mniejszości chrześcijańskiej. Nie dotyczyło to tylko nienarodowej, czyli nie Ormian, Greków i Asyryjczyków, tylko a to byli akurat chrześcijanie, czyli ta eksterminacja, to nazywam ludobójstwo, dotyczyła właśnie tej mniejszości wyznaniowej. No i tak się zaczęło.
Chrześcijańskiej mniejszości, prawda?
Tak, tak.
I tych Ormian, Asyryjczyków i Greków milionów, prawda?
Oczywiście.
Wybili sporo w tym
ludobójstwie. Ormianie, tak i Grecy pondyjscy.
Tak. Czyli Ormian tam wybili ponad 2 miliony, zdaje się?
No, tak przyjmuje się, że już to została
oficjalnie
1,5 miliona zostało przyjęte.
Aha.
Półtora. Nie mówi się, bardzo mało się mówi. O Grekach pondyjskich też się nie mówi dużo, w Polsce przynajmniej. Oczywiście w diasporach greckich, tam gdzie są duże skupiska Greków pondyjskich. No bo tu...
Czyli w Australii.
Zaraz przejdziemy. Tak, w Australii, w Kanadzie, tu zaraz przejdziemy może króciutko tylko, jak to się stało, że tam się znaleźli,
no
prawda?
Właśnie.
Bo zaczęło się to ludobójstwo i liczy się, w ogóle zostało uznane przez badaczy ludobójstwa, ten okres 1914 do 23, ten okres został uznany jako ten czas ludobójstwa na Grekach pondyjskich, na Ormianach i tak dalej. W tym czasie, to znaczy w okolicy już XIX, prawda, zaczęły się oczywiście, no, rozpoczęła się też wojna grecko-turecka.
1919.
Która się skończyła tak zwaną właśnie tą wielką katastrofą małoazjatycką. Ale wiadomo było, co się dzieje już tam w Poncie, czyli to wyżynanie Greków. Interweniowała oczywiście Grecja w jakiś sposób. Tutaj mogę tylko przypomnieć jakby Greka Zorbę, film i książkę, prawda, że tam w tle Greka Zorby jest historia właśnie tych Greków, między innymi pondyjskich, prawda, bo tam ten słynny szef, który koresponduje ze swoim przyjacielem, prawda, który mu właśnie pisze o tych Grekach tam, że dzieją się rzeczy tragiczne i że on tam, prawda, próbują Grecji i on, ten jego przyjaciel, próbuje organizować jakąś pomoc. A to nie jest sobie bez znaczenia, bo sam Kazantzakis był w tej organizacji, jak gdyby w tym właśnie, gdzie się porozumiewali tak, żeby jakby uratować tego, wyciągnąć. Co się skończyło właśnie po klęsce oczywiście już tej małoazjatyckiej, podpisaniem układu pokojowego w Lozannie, który już zadekretował pierwszy raz w dziejach historii Europy i chyba świata, wymianę ludności. Chwilę przed tym, właśnie to, co zacząłeś, prawda, o tej Republice Pontu,
tak.
Bo to mówimy, to też jest okres pierwszej wojny światowej, prawda?
Tak, gdzie 17-19 rok tak naprawdę.
Dokładnie, znaczy Turcy byli od samego początku byli w koalicji państw centralnych, prawda, czyli z Niemcami. Ci też dowódcy niemieccy de facto w zasadzie prowadzili armię turecką i w czasie pierwszej wojny i też właśnie doradzali, żeby Turcy załatwili sprawę z mniejszościami. Czyli wprost, żeby usunęli. Państwa początkowo europejskie, mocarstwa były za tym, żeby Imperium Osmańskie rozebrać, można tak powiedzieć.
Rozwalić się.
Tak. Stąd, a Grecy oczywiście i Ormianie, prawda, dążyli i powstało tak zwana, właśnie powstała taka Republika Pontyjska, zatwierdzona przez Ligę Narodów, jest mapa, jest z flagą,
tak.
Prawda, no i oczywiście to w 17 roku zostało jak gdyby właśnie przez Ligę Narodów zatwierdzone,
Turcy nie uznali tej decyzji z traktatu pokojowego w Sewru, prawda?
No oczywiście, to znaczy przede wszystkim skończyło się to tą klęską małoazjatycką i wszystkie marzenia o tak zwanej wielkiej idei, bo tu też trzeba powiedzieć, prawda, Grecji, to też to się wiąże z powstaniem, prawda,
tak.
Tym 821 roku, że od tego momentu zaczęło się przede wszystkim jakby łączenie, prawda, po kolei ziem, na których mieszkali Grecy, a wielką ideą było jakby przyłączenie, żeby powstało państwo greckie, które by obejmowało wszystkie tereny, gdzie Grecy mieszkali i mieszkają. Prawda?
Czyli Morze Czarne również.
Bezwzględnie.
I cieśnienia Bosfor była grecka zresztą.
Ze stolicą oczywiście idea była, że stolica miała być oczywiście Konstantynopolu. Zresztą to od samego początku było takie założenie. Nie Ateny, tylko Konstantynopol miał być właśnie stolicą tej wielkiej właśnie Grecji. No niestety właśnie po tej klęsce małoazjatyckiej te wszystkie marzenia prysły i tak samo Republika Pondyjska. Po prostu warunki postawili już Turcy wtedy, więc zabrali też i całą Azję Mniejszą, znaczy tam nawet wybrzeże, które początkowo było w granicach Grecji, to też zostało po prostu. No i wymiana ludności nastąpiła w roku 23. Do Grecji zjawili się prawie, liczy się do 1,5 miliona, 1,3 milion to są udokumentowani, czyli Grecy z byłego Imperium Osmańskiego, między innymi Pondyjczycy. Aha. Pondyjczycy to tylko skończę jeszcze ten wątek, chociaż możemy...
Nie musisz kończyć.
Powiedzieć sobie o kulturze, prawda, pondyjskiej, bo to jest taki fenomen.
No więc właśnie, i połączenie czyli... z kulturą kretańską, prawda?
Ale jeszcze tylko dodam, że dlaczego tak się mówi, znaczy, no mówię tu w Polsce, może tak nie jest to szeroko znane, ta tragedia ormiańska jest, Ormianie bardzo pięknie działają i bardzo to nagłaśniają. Grecy, mówię, poza jak gdyby Polską, również to robią. Ja staram się, tu też muszę powiedzieć, troszkę się pochwalić, jakby, że co roku od 10 lat robię ten Dzień Pamięci Ludobójstwa na Grekach właśnie pondyjskich. Jest taki dzień uchwalony przez Parlament Grecki, to jest 19 maja i się wszędzie, gdzie są Grecy pondyjscy, są parady, prawda, oczywiście z wezwaniem Turcji do uznania tego ludobójstwa. Chwilę przed, bodajże 24, jeśli się nie mylę, kwietnia, mają Ormianie swój Dzień Pamięci i się spotykamy razem. Znaczy oni mają, przynajmniej we Wrocławiu, prawda, mają swój haczkar, gdzie się spotykamy i są odczytywane różne rezolucje, prawda, a my 19 maja obchodzimy ten Dzień Pamięci. I dlaczego też właśnie tak się mówi, przynajmniej w Grecji to jest powszechnie znane, dlaczego ta tragedia, ten ludobójstwo na Grekach pondyjskich, oczywiście też mówi się o małoazjatyckich, bez względu.
No właśnie, moja rodzina akurat pochodzi ze Smyrny. No czyli właśnie. Po polsku teraz Polacy nazywają ten kraj, bo Polacy mówią na Konstantynopol, mówią Stambuł, a na Smyrnę mówią Izmir.
No tak, ja Turcy to wprowadzili. Tak swoją drogą to Istanbuli to jest też nazwa grecka.
Tak,
Stambuł też jest, czyli w mieście. No, tak. I Istanbuli to jest też po grecku, można powiedzieć, tak. No, ale tak przyjęli. To jest tam jeszcze długa historia. W każdym razie, dlaczego właśnie ci Pondyjczycy tak, bo faktycznie ludobójstwo mocno dotknęło, najbardziej można powiedzieć tych Pondyjczyków, raz, że to była grecka nacja, która się nie asymilowała z Turkami. Jest taki piękny, w końcu zrobili Grecy film, serię na podstawie książki Kokinopotami, Czerwona Rzeka.
Tak.
30 bodajże odcinkowa seria, właśnie serial, oczywiście z wątkami tam fabularnymi, wątki rodzin dwóch, prawda, ale w tle jest prawdziwa historia, która się zaczyna już koniec XIX i cały okres ludobójstwa, prawda, wojny tej w Azji Mniejszej. Także niesamowita jak gdyby historia. I chodzi o to, że aha, no i tam jest taka historia jakby w tym filmie, co zresztą znamy, że ci Pondyjczycy się nie asymilowali, czyli z Turkami nawet nie żenili się Grecy, ani kobiety nie wychodziły za mąż za Turków, ponieważ już jako dzieci były ze sobą nie tyle nawet koligacone, co po prostu zawierały zaślubiny, jak gdyby, zaręczyny, tak to się nazywa, zaręczyny się odbywały w obecności patera, prawda, czyli księdza, i było to spisane, tak, w wieku, prawda, kiedy ta para była dziećmi, prawda? Żeby właśnie na przyszłość, broń Boże, nie przyszło im do głowy no, wydać się, czy
mieszać się z Turkami, no tak.
Tak, z Turczynką, czy z Turkiem. Tak to wyglądało. I oczywiście, no i tą populację właśnie pondyjski z Polski, no prawie, znaczy gdyby nie to, że była Grecja i wymiana ludności faktycznie, że mogli w końcu uciec, to połowa populacji została wyrżnięta. Liczy się, że liczyła około 700 tysięcy. To jest, mówimy o terenach od Sinope, tak jak ktoś zna mapę i tereny obecnej Turcji, od Sinope aż po Batumi, czyli Batumi jest teraz w Gruzji, prawda? Tak. Miasto w Gruzji, ale czyli całe te wybrzeże Morza Czarnego, oczywiście też w głąb, gdzie są góry pondyjskie, Alpy Pondyjskie, prawda? To były tereny zamieszkałe przez tych Pondyjczyków i było ich około 700 tysięcy. Połowa została wyrżnięta, 353 tysiące dokładnie, reszta zjawiła się w tej Grecji. No i później oczywiście w biednej Grecji, wyniszczonej trzema wojnami bałkańskimi, prawda?
Tak.
Pierwsza wojna, trzy wojny bałkańskie, ludobójstwo, wojna przegrana z Turcją i w 23 roku zjawia się 1,5 miliona Greków z Imperium Osmańskiego, prawda?
No to już właściwie to już właściwie z Turcji, bo to ci było do Turcji już
tak,
ci nacjonaliści już rządzili, chcieli mieć czysty kraj od wszelkich mniejszości.
Tak. Tak, wrócili do starej nazwy, bo to też trzeba powiedzieć, że Turcy przez całe wieki, od momentu tak naprawdę, kiedy zajęli Konstantynopol, nie używali tej nazwy. Turek kojarzył się i był związany z tym okresem koczowniczym, prawda,
tak.
Ich. Więc kiedy oni zajęli już Bizancją, uważali się za Rzymian, za kolejnych Rzymian, prawda, to była ich misja, zdobycie Konstantynopola, czyli żeby osadzić, znaczy była to stolica, prawda, muzułmańska, Mahometa. Meta, więc dopiero właśnie młodoturcy wrócili do nazwy Turek. Także tak to wyglądało i w tej biednej Grecji, jak sobie można wyobrazić, która liczyła wtedy jakieś 4,5 miliona i zjawia się nagle biednej, wyniszczonej Grecji, zjawia się 1,5 miliona, prawda, tych uciekinierów przecież, wypędzonych, prawda, którzy tak. Bez niczego, no to były marsze śmierci, no tragedia, zresztą to, co może już jakoś słuchacze znają, głównie przez te ormiańskie nagłośnienie, prawda, no bo tak samo, czyli wyrzynanie, ale słynne marsze śmierci, prawda, gdzie przepędzano ludność po to, żeby po prostu w trakcie tych marszów, prawda, żeby ginęła.
Kiedyś rozmawiałem z księdzem Isakowiczem Zalewskim, wtrąciłem się do rozmowy Krzysztofa Skowrońskiego z księdzem Isakowiczem Zalewskim i on mówił o właśnie ludobójstwie Ormian i ja wtedy wtrąciłem, że zapomniane jest ludobójstwo Greków.
Nie mówiąc o Asyryjczykach.
Nie mówiąc o Asyryjczycy, to w ogóle jest. Ale teraz niestety, jak zaczęto atakować prezydenta Asada, kiedy Ameryka stwierdziła, że nie może istnieć taki kraj jak Syria, no to niestety najgorzej dostało się chrześcijanom, tak, bo Asyryjczycy to chrześcijanie tak naprawdę, prawda? Prawosławni tak zresztą.
Tak.
Jeszcze jedną rzecz zauważyłem, że na fladze Pondu to jest grecka flaga z orłem.
Tak, tak.
Prawda?
Orłem,
ale powiem ci
jednogłowym.
Jednogłowym zwróconym w lewą stronę. I powiem że identycznego orła nosiła polska armia błękitna, czyli armia generała Hallera.
Tak, Hallera.
To jest ciekawe, prawda? No ale fajne, wracajmy do historii Pondu.
A propos, no to wiesz, a propos tego orła, no to Dolny Śląsk też ma orła właśnie czarnego na żółtym tle, a jednogłowy to jest godło dynastii Komnenów. To też jest ciekawa historia, tutaj wrócimy troszkę do okresu właśnie Bizancjum.
I trapezundu, prawda?
Proszę?
Trapezundu.
Tak, Trapezundy, stolica, aha, jakby, znaczy stolica, można powiedzieć, no główne miasto Pontu, bardzo bogate, bo przebiegał szlak jedwabny. Wszystkie te miasta portowe, zresztą Morze Czarne, prawda, czyli właśnie, właśnie ta linia z Azji, z Indii, poprzez właśnie te porty i do Morza Śródziemnego, prawda, i do Europy. Także bogacili się również i Grecy. Ale jeśli chodzi o ten okres bizantyjski, po zdobyciu, znaczy jeszcze wcześniej, przepraszam, bo po tej czwartej krucjacie, po 1204 roku, kiedy zdobyli łacinnicy Konstantynopol, Komneni jakby uszli, prawda, i w Trapezundzie utworzyli
cesarstwo
Trapezundu. Tak. Ich godłem był właśnie jednogłowy orzeł, czarny na żółtym tle, dlatego to jest w fladze, a też jeszcze mogę powiedzieć, że tak są, mówi się, sami Pondyjczycy mówią o sobie o Pondios menan omat, ta Pondiaka, po pondyjsku, menan omat, czyli
tak, ja to rozumiem, jednym okiem. Tak, przetłumacz ponieważ, to na polski.
Ponieważ patrzy w lewo i ma jedno oko, prawda, a widoczne, nie dwugłowy, tak, bizantyjski, prawda, stąd to godło.
Aha.
Przy okazji teraz powiem o fenomenie troszkę kulturowym, bo to jest dobra okazja, ponieważ wtedy to cesarstwo w ogóle Trapezundu przetrwało najdłużej, bo oczywiście później jak wrócili już
muzułmanie,
wrócili cesarze do Konstantynopola, prawda? To pozostały obydwa te cesarstwa. Oczywiście ten Trapezundu było podległe, pod Konstantynopol, ale było. I w momencie, kiedy został już Konstantynopol zdobyty przez Turków, prawda? W 1453 to Trapezunda przetrwała jeszcze 8 lat.
Tak, dopiero po 1461.
Pierwszego. I jest nieprawdopodobna, fantastyczna historia, zresztą tu za ten wątek właśnie, czy jakby ten temat kultury, że jest do dzisiaj śpiewana pieśń i wiersz cały, który powstał wtedy właśnie, jak Konstantynopol został zdobyty, że doszła wieść, prawda, do Trapezundy o tym, że Konstantynopol padł, no i tam jest w pieśni jest cała historia, prawda, że tą wieść przynosi ptak, prawda, no, taka poczta, wiadomo, działała oczywiście długo. No i na kartce jest, prawda, napisane, on tam w tym dzióbku swoim tą wiadomość do Trapezundy przylatuje, prawda, nikt nie chce, przeczuwają, wszyscy wiedzą, o co chodzi, nie chcą czytać tego listu, ani arcykapłan, ani cesarz, prawda, i bierze biedny Janikas taki, czyli Janek, chłopak, bierze, czyta, szlocha o tym właśnie, że Parthen i Romania, czyli upadł już Rzym. Bo oczywiście też mówimy o Poncie, Pondyjczycy, wszyscy w ogóle w Bizancjum mówili, znaczy określali siebie i tak było, Romei, czyli Rzymianie, prawda?
Wschodnie.
Nie Pondyjczycy, ani nie Bizantyjczycy. To są określenia już takie późniejsze. Także i teraz te historie właśnie, i ta pieśń do dzisiaj jest śpiewana, zresztą jest sztandarowym, jak gdyby takim, jak jest okazja, prawda, obojętnie, no teraz jest też wielka okazja, prawda, odzyskanie niepodległości. To ta pieśń zawsze jest śpiewana, prawda? Oprócz tego kolejnym fenomenem w ogóle dla mnie, prawda, i są dwa takie, zresztą rozmawialiśmy o tym, prawda, ty Milo też uważasz, że są dwa takie fenomeny dla mnie, które po prostu należy rozpropagować mocno w Polsce i nie tylko, czyli rebetyko greckie, blues tak zwany, można powiedzieć, grecki, prawda, fenomenalny ze swoją filozofią, stylem życia i tak dalej, muzyką nieprawdopodobną, to jest ta przeniesiona właśnie za zimniejszej, prawda? Między innymi ze Smyrny, prawda? Smirnejka i inne w ogóle odmiany.
My tutaj w Radio Wnet i Rebetiko, i Smirnejka, i całą tą muzykę mamy w naszej bibliotece, tylko ja puszczę później to, tą muzykę.
To trzeba
ale często, bardzo często w Radio Wnet jest grana muzyka z lat 20. właśnie z wielkiej emigracji. Także to radio, w tym radio wiadomo, o co chodzi.
Tak, to trzeba propagować i trzeba mówić, jak gdyby, bo to jest, wiemy, już uklasycznione zostało flamenco, prawda, fado, a o rebetiko to wiedzą sami Grecy. Tak
nie tylko, rebetiko jest w Ameryce nazywane greckim bluesem, jest dosyć znane. No.
Okej, ale jasne, ale życzylibyśmy sobie, żeby jeszcze bardziej,
no,
prawda?
Jasne, że tak, no.
I teraz drugim uważam takim fenomenem jest właśnie, są Pondowie. Ze swoją właśnie archaiczną już w tym momencie, znaczy archaiczną kulturą, bo ponieważ byli odizolowani, zachowali ten joński dialekt, Grecy już nie funkcjonujący od wielu wieków, prawda? Zachowali dialekt i zachowali i zwyczaje, i tańce. Takim sztandarowym tańcem w Grecji, znanym powszechnie, nie tylko zresztą w muzeach muzyki i tak dalej, no to jest sera, taniec sera, inaczej pirichios, taniec ognia.
Ale to jest taniec wojenny, prawda?
Taniec wojenny z okresu starożytności. Tańczony był i wsparcie jako gimnastyka, sposób taki na rozruszanie się, ale oczywiście gimnastyka, która w rytmie oczywiście instrumentów odtwarzali uniki ciosów i zadawania ciosów, prawda? Tak. Spartanie. W Atenach znowuż tańczono na panatenaliach. I Grecy tam w Smyrnie, w Synopie i w Trapezundzie tańczyli to zawsze i zachowali ten taniec i do dzisiaj jest tańczony. Bardzo efektowny, tańczą oczywiście mężczyźni, bo to jest taniec wojenny.
Tak.
Także najbardziej, prawda, to jest taki. Teraz te związki, prawda, że Kretyńczycy też mają...
No właśnie, o to cię chciałem pytać.
Mamy taki związek. Już samo to, że instrumentem głównym, prawda, pondyjskim jest lira, inaczej po pondyjsku kemenze.
Ja wytłumaczę, albo komancza po mongolsku. To jest taki instrument strunowy, na którym się gra pionowo, smyczkiem. Ten instrument ma w jednej pozycji się na nim gra, czyli tak jakby na gitarze się grało na jednym progu. I ma cztery struny.
Cztery i trzy różnie bywa.
No tak jak muzyki.
Tak, ja mam trzy takie liry.
Aha.
Jedną mam prawdziwą, znaczy, bo moja rodzina znani są z wybitnych właśnie lirarystów. No i podobny instrument mają właśnie Kretyńczycy. Też mają lirę kretyńską, prawda? Troszkę ona jest bardziej w takim kształcie gruszkowatym, prawda?
Tak, bardziej obłym.
Ta pompiska jest taka prosta, ma swoje oczywiście...
Bo próbowałem obu.
Leciutka.
Michali, prepina telionume, co znaczy po grecku. Telionume, ty na kanume.
Glywora.
Erchetedeka i ora. Powiedz mi jeszcze na koniec, bo Polacy tak żywią bardzo dużą niechęć do swoich zaborców Rosjan, którzy okupowali Polskę przez 123 lata. Czy Grecy, czy u Pondyjczyków, u Greków pondyjskich jest również taka niechęć do Turków, jak w Polsce do Rosjan?
Już powiem, może jeszcze też wypadałoby...
Ale tylko pół minuty.
Dobra, szybciutko też może powiedzieć właśnie troszkę o tych obchodach, które mamy i co robimy, bo my tutaj i we Wrocławiu, i w Szczecinie, ja jestem organizatorem dużych imprez, które szykujemy. We Wrocławiu jutro i w Warszawie, i we Wrocławiu, w Szczecinie, w Gdyni otwieramy moją wystawę, to jest wystawa historyczna, plansze o powstaniu, a jesienią szykujemy wielkie wydarzenia i we Wrocławiu, i w Szczecinie, będzie Filharmonii Actiones Ti, takie wielkie oratorium, Teodora Kisa, a we Wrocławiu ściągamy Dallarasa. No tak. Będą trzy dni. A jeśli chodzi o...
Ja to wszystko będę zapowiadał w Radio Wnet, wszystkie to moje imprezy, bo twoje imprezy, bo już niestety musimy kończyć. Okay.
Ogólnie my do Turków jako sami obywateli nie mamy nic, tylko Efcharistopoli.
Efcharistopoli, czyli znaczy... Dziękuję bardzo.
Chronia pola, chronia pola, kezito je lada. Czyli niech żyje Grecja.
Niech żyje Grecja.
I Polska. Kie Polonia.
I Polska.
Halo, halo, halo. Mówi się tu Warszawa.
Halo?
Dzień dobry.
Zakazał mi redaktor naczelny mówić o żonie, ale chyba już teraz nas nie słucha.
Pozwolę sobie rozpocząć ja.
To jest wolne Radio Wnet, więc jeśli chcesz, to proszę bardzo.
Wolność Wnet.